Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na nasz telewizyjny Uniwersytet Biblijny. Drodzy Państwo, dzisiaj historia patriarchów, Abraham, jego powołanie i przymierze. Nasi goście, wykładowcy Katedry Egzegeza Starego i Nowego Testamentu, ksiądz dr Marcin Kowalski, witam księdza serdecznie, szczęść Boże.
Witam Państwa.
Instytut Nauk Biblijnych Katolicki Uniwersytet Lubelski i drugim wykładowcą naszym jest dzisiaj ojciec dr Wojciech Popielewski. Kłaniam się ojcze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oblat Maryi Niepokalanej żyje w klasztorze na Świętym Krzyżu, jest mistrzem nowicjatu. Zapraszamy, drodzy Państwo, przed nami wykład, trzeci wykład w naszym telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym. Po tym wykładzie czas na nasze rozmowy. Będziemy mieli przynajmniej jeden kwadrans. Oczekujemy na Państwa pytania, telefony. Zapraszam serdecznie.
Szanowni Państwo, pytanie, od którego chcemy rozpocząć dzisiejszy wykład dotyczący Abrahama, jest bardzo proste, a jednocześnie fundamentalne. Dlaczego chcemy zająć się postacią Abrahama, jego powołaniem i przymierzem, jakie Bóg zawarł z nim? Otóż racji uzasadniających ten wybór jest kilka. Po pierwsze, jeżeli w liście zapowiadającym otwarcie roku wiary papież Benedykt pisze, że wiara jest decyzją, aby żyć z Panem, aby z Nim być, to papież nie robi nic innego, jak opisuje wiarę Abrahama. To on podjął decyzję, żeby być z Panem. Zdecydował się, żeby odpowiedzieć na głos Pana. Po drugie, jeżeli definiujemy wiarę jako posłuszeństwo, które poddaje się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez Boga, to opisujemy w ten sposób wiarę Abrahama. To on stał się wzorem posłuszeństwa proponowanym nam przez Pismo Święte, wzorem, którego dziewica Maryja będzie najdoskonalszym urzeczywistnieniem. Po trzecie, jeżeli list do Hebrajczyków w 11 rozdziale ukazuje sens życia patriarchy w kategoriach wiary, to pokazuje, że wszystko, co najważniejsze, wydarzyło się w jego życiu dlatego, że była wiara. Przychodzą tutaj na myśl jakby automatycznie słowa jednego z ojców Kościoła, który mówił: poza wiarą porzuć wszystko. Możesz stracić wszystko oprócz wiary. Abraham stracił wszystko, Abraham porzucił wszystko oprócz wiary. I jeszcze jedna kwestia. Z punktu widzenia Biblii właściwa historia rozpoczyna się w momencie, w którym Bóg wkracza w życie patriarchy. Izrael wiedział doskonale, że punktem wyjściowym jego historii jest postać Abrahama, a kamieniem węgielnym będzie potem wyjście z Egiptu. Ale wraz z przytoczeniem historii o Abrahamie Biblia stawia kilka fundamentalnych pytań. Dlaczego Bóg wszedł w historię Abrahama? Co było przedtem? Dlaczego Bóg chciał związać się z człowiekiem? Gdzie bierze początek ów plan zbawienia, który rozpoczyna się, kiedy Bóg woła Abrahama? Życie Abrahama i jego powołanie stanie się misją. Misją wobec wszystkich. A zatem chcemy zobaczyć tego niezwykłego człowieka, jego powołanie i życie, ponieważ to stawia nam pytania o naszą wiarę i o nasze miejsce w planie zbawienia.
Już za chwilkę zagłębimy się, drodzy Państwo, w te fascynujące teksty dotyczące historii Abrahama, jego powołania dzisiaj i przymierza, jakie zawiera z nim Pan. Państwo, drodzy słuchacze i uczestnicy naszego Uniwersytetu Biblijnego, mieli już okazję poznawać teksty Księgi Rodzaju, bo dzisiaj tę księgę właśnie będziemy czytali. Pierwszy rozdział, teksty związane ze stworzeniem świata. Dziś przechodzimy do nieco innego cyklu, to jeszcze króciutkie wprowadzenie, zanim zaczniemy czytać już głęboko historię Abrahama. Dziś przechodzimy do nieco innego cyklu tekstów, po rozdziałach od 1 do 11 opisujących tak zwaną protohistorię. Rozpoczyna nam się w Księdze Rodzaju historia patriarchów. W tej historii patriarchów Abraham zajmie bardzo poważne miejsce. Od 12 do 25 rozdziału mamy tak zwany cykl o Abrahamie, czyli historię życia i koleje losu naszego patriarchy. Już na pierwszy rzut oka ta historia, którą będziemy dzisiaj czytali, różni się od tego, co słyszeliśmy w pierwszym wykładzie naszego Uniwersytetu Biblijnego. Zmienia nam się to uniwersum czy świat, w którym poruszają się nasze postacie. Od społeczności tych osiadłych, żyjących w miastach ludzi, przechodzimy do historii nomadów. Od tych wielkich pytań egzystencjalnych o życie, śmierć, cierpienie i miejsce cierpienia w życiu człowieka. Przechodzimy do kwestii związanych z potomstwem, z poszukiwaniem Bożego błogosławieństwa i z wędrowaniem na tej ziemi pod tym błogosławiącym okiem naszego Pana. Abraham będzie dla nas tutaj i wzorem, i prototypem, i przewodnikiem w tej pielgrzymce wiary, pielgrzymce nomadów, o której będziemy już za chwilę czytali. Pielgrzymce, która wszakże ma bardzo głębokie zakorzenienie także w historii powszechnej.
Gdybyśmy chcieli spojrzeć na historię Abrahama z tego punktu widzenia, to musimy powiedzieć kilka zasadniczych kwestii. Mianowicie, w czasach, kiedy Biblia mówi o Abrahamie, Mezopotamia stanowiła mozaikę małych państw sumeryjsko-akadyjskich, które żyły z sobą w nieprzyjaźni i nie prowadziły jednolitej polityki. I nie jest wykluczone, że rodzina Abrahama podjęła migrację w jednym z takich niespokojnych okresów, szukając bezpieczniejszego niż Ur miejsca zamieszkania. Otóż kiedy około roku 1950 przed Chrystusem potęga neosumeryjska upada w następstwie inwazji zachodnich Semitów, spowodowało to ruchy Beduinów mieszkających w pobliżu większych centrów. Poszli oni wzdłuż rzeki i osiedlili się w górnym biegu Eufratu i Tygrysu. I dlatego wiadomość o ucieczce Terachitów z Ur w okresie zniszczenia tego miasta wygląda na wierny przekaz historyczny. Odejście tej rodziny ze stolicy neosumeryjskiej dobrze mieści się w ramach ogólnej migracji ludów na początku drugiego tysiąclecia. A zatem te socjologiczne, czy ekonomiczne, czy polityczne uwarunkowania dały pierwszy impuls do wyjścia Teracha z Ur. Jak zobaczymy, nie chodzi tutaj tylko o uwarunkowania polityczne czy historyczne. Będzie to przede wszystkim pielgrzymka wiary. I jeszcze jedno. Z punktu widzenia historii powszechnej mówimy o okresie tak zwanego średniego brązu. Co to za okres? Otóż to jest okres tuż po powstaniu sumeryjskich państw miast, takich jak Uruk, Lagasz czy Umma. Dla Egiptu będzie to okres średniego państwa, kiedy Egipt podporządkuje sobie wszystkie sąsiednie kraje. Będzie to złoty okres wieku kultury Egiptu. I ostatnia sprawa. Końcówka życia Abrahama będzie się nakładała na rządy Hammurabiego. Otóż, kiedy po zepchnięciu ze sceny dziejów Sumerów, Amoryci obiorą sobie na stolicę państwa Babilon i tam założą pierwszą dynastię, szósty władca tej dynastii, właśnie Hammurabi, a lata jego rządów to 1792, około 1750, podporządkuje swojej władzy prawie całą Dolinę Tygrysu i Eufratu. Nastąpi ogromny rozwój kultury. Z tego okresu pochodzą biblijne paralele opowiadań o stworzeniu czy potopie i przede wszystkim pierwsza kodyfikacja starożytnego prawa, czyli kodeks Hammurabiego. W takim oto kontekście historii powszechnej da się umieścić historia, którą chcemy Państwu dzisiaj przybliżyć i z Wami razem przeczytać.
I drodzy Państwo, to wprowadzenie nie jest ani zbyteczne, ani zbyt długie, myślę, żeby uświadomić sobie, że historia Abrahama, którą tu czytamy, to część historii powszechnej. To nie tylko budująca opowieść, czy mit, jak chcieliby nazwać tę historię niektórzy badacze. to jest rzeczywista historia zakorzeniona także w dziejach ludzkości. I te procesy społeczne, o których przed chwilą wspominaliśmy, pomogą nam także zrozumieć, czym różni się wyjście Abrahama od tego wyjścia, którego dokonuje jego ojciec. Bo paradoksalnie historia Abrahama, i tu przechodzimy już do samych tekstów, które o niej opowiadają, paradoksalnie historia Abrahama nie zaczyna się wcale od Abrahama, drodzy Państwo. Na początku tej historii stoi jego ojciec Terach. Jesteśmy w 11 rozdziale Księgi Rodzaju. Od wersetu 27 do 32 opowiada się właśnie historię Teracha, który zabierając swoich synów opuszcza Ur Chaldejskie. Przeczytamy sobie fragment tej historii, teraz Państwo będą mogli ją śledzić także na swoich ekranach. Oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota. Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę imieniem Miska. Saraj była niepłodna, nie miała więc potomstwa. Tak zaczyna się historia naszego patriarchy, ojca w wierze, Abrahama. Tak jak mówiłem, paradoksalnie rozpoczyna się ona od Teracha. Imię Terach oznacza prawdopodobnie jakieś z miasteczek, pochodzi etymologicznie od jakiegoś z miast w Mezopotamii. Terach to pierwszy, który zapoczątkowuje ten proces wyjścia, ale zapoczątkowuje raczej na zasadzie pewnych czynników socjologicznych i ekonomicznych, o której tu wspominał ojciec doktor. Terach wpisuje się w tą wielką migrację, jaka wyrusza z Ur w poszukiwaniu nowych miejsc, aby się osiedlić, nowych miejsc życia, ale to nie jest jeszcze Boża pielgrzymka. To nie jest jeszcze pielgrzymka wiary, o której będzie tutaj mowa. Abram, który pojawia się tutaj jako syn Teracha, jego imię znaczy Bóg, czy ojciec jest wywyższony, czy będzie wywyższony. Imię w Biblii oczywiście ma znaczenie symboliczne, także ono określi los bohatera. W historii Abrahama Bóg, czy ojciec, bo to sam Pan okaże się prawdziwym ojcem i dla patriarchy, i dla wszystkich pokoleń, będzie powoli wywyższony przez cierpliwą, poszukującą, ufającą wiarę Abrahama. Jak widzicie, drodzy Państwo, w tej historii mamy do czynienia z kilkoma bohaterami. Na początku nie wiadomo jeszcze, kto z nich wysunie się tutaj na plan pierwszy. Mamy przecież Abrama, Nachora i Harana. Synów Teracha jest kilku. Który z nich będzie dziedzicem obietnic, jeszcze nie wiemy. Wymieniany jest także Lot. Haran zostaje wyeliminowany w tej historii właściwie naturalnie, bo umiera jeszcze za życia Teracha w Ur Chaldejskim. Może słów kilka jeszcze o Ur Chaldejskim. Abraham nie bierze się z powietrza, nie wychodzi z byle jakiej mieściny, powiedzielibyśmy, czy wioski. Ur Chaldejskie to potężne miasto, które jest właściwie rodzajem stolicy południowej Mezopotamii. To miasto o wysoko rozwiniętej kulturze. Badania archeologiczne ukazują to miasto w całym przepychu i bogactwie architektonicznym już od 4 tysiąclecia przed Chrystusem. Pozostały w tym mieście i można oglądać do dziś dnia ruiny grobów królewskich, które świadczą o jego potędze. A więc Abraham wychodzi właściwie z serca kultury wysoko rozwiniętej. Będzie wędrował, jak za chwilę się przekonamy, ku krajom pustynnym zupełnie, pozostawiając tę wysoką cywilizację sumeryjską na rzecz tej obietnicy Bożej w kraju, który Pan mu wskaże. Słów kilka jeszcze może o imionach tych dwóch kobiet, które pojawiają się w historii Abrahama. Państwo mają możliwość podziwiania na ekranie także zdjęć z wykopalisk prowadzonych w Ur Chaldejskim. El Mukajar w południowym Iraku, to jest to miejsce, gdzie identyfikuje się dzisiaj Ur Chaldejskie, czyli miejsce wyjścia Abrahama. Imię żony Abrahama, Saraj, po hebrajsku znaczy księżniczka. Księżniczka, w jakimś stopniu ono określa także jej przyszły los. Imię drugiej kobiety, która pojawia się w tej historii, właściwie we wstępie, to Milka, królowa. I tu także pojawia nam się napięcie, która z tych dwóch kobiet będzie dziedziczką Bożych obietnic. Królowa to przecież ktoś znacznie ważniejszy niż Saraj, księżniczka, o której mówi się, o żonie Abrahama mówi się, była niepłodna. Była niepłodna, a więc wszystko wskazuje na to, że to nie Sara i Abraham będą tutaj dziedzicami Bożych obietnic. Ta historia zaczyna się źle dla Abrahama. On nie jest tu pierwszoplanową postacią. To także otwiera tutaj pole dla działania samego Boga. Wciąż jesteśmy tylko i wyłącznie, drodzy Państwo, we wstępie do historii Abrahama. We wstępie do historii. I tak rozpoczyna się to opowiadanie. Składnia hebrajska także sugeruje nam, że to wyjście Teracha jest tylko zapowiedzią wyjścia Abrahama. Elle hatoledot, oto pokolenia, oto dzieje potomków Teracha, mówi nam tekst hebrajski. To jest po prostu formuła wstępna do właściwej historii, która za chwilę zacznie nam się tutaj rozgrywać. W kolejnym fragmencie tekstu od wersetu 31 słyszymy, że w trakcie tej wędrówki Terach nagle się zatrzymuje. Zatrzymują się w Haranie, mieście troszkę bardziej na północy od Ur Chaldejskiego, także potężnym ośrodku. Tam historia Teracha dobiega końca. Gdy przyszli do Haranu, mówi autor natchniony, osiedlili się tam. Terach doczekał 205 lat życia i zmarł w Haranie. Więc z jakichś powodów ta migracja wywołana czynnikami społecznymi i ekonomicznymi zatrzymuje się w Haranie. Prawdopodobnie Terach odnalazł tam właściwe miejsce do życia, do tego, żeby jego rodzina mogła dostatnio także tam się osiedlić. I tutaj ta historia ludzka po prostu się zatrzymuje. Terach dożyje 205 lat, a więc będzie żył jeszcze, kiedy historia Abrahama będzie się toczyła, ale to nie on już będzie protagonistą, bo tu rozpocznie nam się po prostu historia Boża.
Ta druga odsłona historii rozpoczyna się, zgodnie z narracją biblijną, na początku 12 rozdziału Księgi Rodzaju. Tak jak powiedział przed chwilą ksiądz Marcin, jest to innego rodzaju wędrówka. Skończyły się wszystkie uwarunkowania socjologiczne czy gospodarcze dotychczasowej wędrówki rodziny Teracha i jego synów. I teraz z jednym z nich Bóg rozpocznie zupełnie inne wędrowanie. Wędrowanie w wierze. Zobaczmy ten kluczowy tekst dla historii Abrahama, jakim jest początek 12 rozdziału. Oto on. Pan rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwa ludy całej ziemi. Tak brzmi ten tekst w języku polskim i do takiego brzmienia jesteśmy przyzwyczajeni. Ale drodzy Państwo, tych kilka zdań mogłyby stanowić przedmiot naszej refleksji na kilka kolejnych wykładów w ramach naszego uniwersytetu. Spróbujmy zatem wydobyć z tego tekstu to, co najistotniejsze dla zrozumienia przygody i historii Abrahama z Bogiem. Hebrajski tekst rozpoczyna się niezwykle mocno i bardzo znacząco. Vayomer Adonai. I powiedział Pan. To niezwykle mocne podkreślenie, że historia Abrahama rozpoczyna się wówczas, kiedy Bóg mówi. Narrator biblijny jest bardzo wrażliwy na ten aspekt. Każda kolejna odsłona dziejów możliwa jest dlatego, że w dzieje człowieka, w historię świata wkracza Bóg i Jego Słowo. Tak jak to potężne Słowo Stwórcze powołało świat z niebytu do istnienia, tak na każdym z kolejnych etapów historii zbawienia, poczynając od tego, od Abrahama, Bóg mówi. I to, co dzieje się, jest możliwe tylko dlatego, że w dzieje człowieka, w historię człowieka wchodzi Bóg ze swoim słowem. Dalej, Vayomer Adonai. Bóg jest tutaj nazwany imieniem Jahwe. Narrator chce nam bardzo wyraźnie zasugerować, że to Bóg, który będzie Panem historii Izraela, staje do rozmowy z Abrahamem. To nie jest El czy Elohim, tylko to jest Jahwe, który pokaże się w kolejnych odsłonach historii zbawienia jako Bóg potężny, jako Pan historii, jako protagonista dziejów. I ten Bóg mówi do Abrahama: wyjdź. To niezwykle mocne słowo, które z punktu widzenia gramatyki hebrajskiej zawiera niezwykły imperatywus, taki tryb rozkazujący, który chce w tym momencie powiedzieć: zdecydowanie wyjdź, wyjdź ty. To wyjście dotyczy właśnie ciebie. Dobrze będzie, kiedy posłuchasz i wyjdziesz. Ten datywus commodi, bardzo mocny, pokazuje, czego żąda Bóg od Abrahama i z jaką mocą to czyni. I teraz Abraham skąd ma wyjść? Otóż przyzwyczailiśmy się czytać ten tekst tak, jak on został nam pokazany w języku polskim na ekranie. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca. Tymczasem tekst hebrajski jest bardziej precyzyjny. Wyjdź z twojej ziemi, wyjdź z domu ojca twego i wyjdź ze wszystkich więzów i relacji, które ciebie łączą. Porzuć wszystkie więzy, które dotychczas ciebie łączyły z kimkolwiek i z czymkolwiek. I idź do ziemi, którą ci ukażę. Z tym, że znowu tekst hebrajski pokazuje tutaj, że to pokazanie ziemi, do której ma pójść Abraham, nie jest zwykłym wskazaniem, ale jest objawieniem Boga. Bardzo piękne. Arecha to jest ziemia, którą ja tobie objawię. Abraham wyruszy w drogę, dlatego że będzie spodziewał się wejścia w tę tajemnicę Boga, której kolejne odsłony Bóg będzie stawiał Abrahamowi przed oczy. Tekst jest zatem niezwykle mocny, bardzo piękny i pokazujący, że chodzi tutaj o podwójny aspekt wędrówki. Z jednej strony owo wyjść, jak już powiedzieliśmy, takie niezwykle mocne, pokazuje początek rzeczywistej drogi. Drogi, którą nazwalibyśmy zewnętrznym wędrowaniem, bo Abraham rzeczywiście wyruszy, ale jest to przede wszystkim droga do wewnątrz. Jest to droga na spotkanie objawiającego się Boga. Abraham będzie miał dać się prowadzić nieznanemu, choć potężnemu Bogu. I będzie miał iść w nieznane, które znanym będzie jedynie dla Boga. Miał ufać i dać się prowadzić. Zaufać bez poręki, bez dowodów. Będzie musiał patrzeć stopniowo na swoje życie oczyma Boga. Tak rozpoczyna się pielgrzymowanie Abrahama. I jeszcze jedno. Bóg mówi, uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Z punktu widzenia konstrukcji gramatycznej, to drugie zdanie rozpoczynające się od słowa uczynię bowiem z ciebie jest tak zapisane, że widzimy konsekwencje tego imperatywu wyjdź, gdyż ja w konsekwencji pragnę uczynić z ciebie wielki naród. Konsekwencją twojego wyjścia będzie ta historia, którą ja uczynię. Jakby od tego, czy wyjdziesz, zależy to, czy będę mógł uczynić z ciebie wielki naród. Ów Goi Gadol to również zdumiewające sformułowanie w tekście hebrajskim, bo pokazuje to jakąś niezwykłą powszechność tego powołania, które staje się udziałem Abrahama. Zostaje powołany ze względu na ogromną liczbę tych, którzy mają stanowić potem ów Goi Gadol. I jeszcze jedno. Kwestia błogosławieństwa. Bóg pięciokrotnie obiecuje błogosławieństwo. To znaczy obiecuje to niezwykłe zaangażowanie samego siebie w życie Abrahama. Co to nam mówi? Otóż po pierwsze, to nam mówi, że grzech nie cofnął błogosławieństwa, które zostało dane pierwszym rodzicom. I historia Abrahama wnosi błogosławieństwo Stwórcy w dzieje człowieka, w historię zbawienia. Abraham pokazuje, że to błogosławieństwo Stwórcy staje się bardzo aktualne. Po drugie, jeżeli to błogosławieństwo Beraka połączymy z takim hebrajskim słowem berek, oznaczającym kolana, kolana matki czy kolana ojca jako symbol płodności, mielibyśmy tutaj nawiązanie do tego szczególnego aspektu błogosławieństwa, jakim jest obietnica potomstwa. Bóg mówiąc, będę ci błogosławił, powiada, nie będziesz sam, otrzymasz potomstwo. Ja będę Bogiem, który tobie potomstwo zapewni. Ta idea błogosławieństwa, czyli to zaangażowanie Boga w życie Abrahama, przewija się przez całą Biblię i jest wyrazem ojcowskiego gestu. Bóg przyjmuje rolę ojca wobec Abrahama. Abraham zostawia swojego ziemskiego ojca, jak przed chwilą usłyszeliśmy, zostawia Teracha, ma zostawić wszystko, co łączy go, wszystkie więzi mają zostać zerwane i ma rozpocząć wędrowanie z Bogiem. Bóg staje przed Abrahamem po to, żeby on odkrył ojcostwo Boga. To najbardziej znane błogosławieństwo Starego Testamentu, które skupia w sobie całą ideę tego aktu Bożej łaskawości, znajdujemy w 6 rozdziale Księgi Liczb. Spójrzmy na ten przepiękny tekst. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swoje nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech obdarzy Ciebie pokojem. Co to oznacza? To oznacza, że Abraham będzie wędrował pod opieką i strażą Boga, będzie prowadzony rozpromienionym obliczem Bożym. Będzie żył z twarzą Boga zwróconą ku sobie, mając pokój w sercu.
Jak widzimy, te obietnice Boże, które już na początku swojej historii słyszy Abraham, one są i bardzo realistyczne, bo dotyczą potomstwa, błogosławieństwo będzie wyrażało się w płodności, którą stanie się Abraham, i równocześnie zapraszają patriarchę do tego, aby podjął rzeczywistą, wielką pielgrzymkę wiary. Ojcem dla narodów można stać się tylko wówczas, kiedy przyjmie się Ojcostwo Boże, czy prawdziwym ojcem można stać się tylko wówczas, kiedy przyjmie się Boga za swojego Ojca. Zdumiewające jest mimo wszystko, mimo całego piękna i głębi tych obietnic, posłuszeństwo, jakie Słowu Bożemu okazuje Abraham. To posłuszeństwo, które widać w kolejnych wersetach opisujących tę jego pielgrzymkę wiary. Spójrzmy na tekst, który mówi nam po prostu: Abraham udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł Lot. Abraham miał 75 lat, gdy wyruszył z Haranu. Zabrał Abraham ze sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Haranie, i wyruszyli, aby udać się do Kanaanu. W tekście hebrajskim mamy także słowo o tym, że przybyli do Kanaanu. W naszych tłumaczeniach przesuwa się tę frazę do kolejnego wersetu, chociaż to właśnie ta fraza różni pielgrzymkę Abrahama od pielgrzymki Teracha. On wreszcie przybywa w to miejsce, które wyznaczył mu Pan. Zdumiewające jest to posłuszeństwo, które w tekście hebrajskim zostaje wyrażone jednym dosłownie czasownikiem. Wajelek Avram. I poszedł Abraham. My troszkę opisowo oddaliśmy to: Abraham udał się w drogę. Tak, autor natchniony zapisał po prostu: Abraham wysłuchał słowa objawiającego się Boga i bez żadnych pertraktacji, powiedzielibyśmy, bez żadnego dopytywania się o szczegóły, udaje się po prostu w drogę do ziemi, którą Pan mu ma objawić, a więc nic nie wie ani o swojej trasie wędrówki, ani o miejscu, do którego ma dotrzeć właściwie. Wie tylko, że Pan będzie mu towarzyszył w tej drodze, obiecując błogosławieństwo. Wajelek Avram. To jest zdumiewające, jeśli pomyślimy o innych postaciach biblijnych, które, kiedy Bóg się objawia, zaczynają z nim dyskutować. Przypomnijmy sobie tak wielkich przecież bohaterów historii zbawienia, jak Mojżesz, który, kiedy Pan staje przed nim i prosi go, aby wyprowadził jego pierworodnego syna Izraela z niewoli egipskiej, Mojżesz mówi: ale przecież nie umiem mówić. Zaczyna wymawiać się od tej misji Bożej. Podobnie będzie z Jeremiaszem, który będzie Bogu sugerował: przecież jestem tylko młodzieńcem. Czy Izajaszem, który powie: jestem mężem o nieczystych wargach. Każdy będzie miał jakieś swoje obiekcje. Wielkość Abrahama polega na tym, że wraz z całą kruchością pewnie, którą musiał odczuwać w tym momencie bardzo wyraźnie, decyduje się bardzo posłusznie na tą pielgrzymkę wiary, jak rozkazał Pan. Kasher diber Adonai. Pojawia się znowu idea Słowa Bożego, które jest absolutnym imperatywem. Ze Słowem Bożym się nie pertraktuje w tej historii Abrahama. Słowo Boże jest po to, żeby go wysłuchać i pójść za nim. Dopiero wówczas zaczyna wydawać swoje owoce. Podkreślmy jeszcze, że Abraham, rozpoczynając tę wędrówkę, ma 75 lat. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych warunków socjoekonomicznych, które pewnie sprawiły, że Terach zatrzymał się w Haranie. Oni po prostu tam musieli odnaleźć dobrobyt. Patrzmy, że Abraham rozpoczyna swoją wędrówkę, mając sługi, które nabył w Haranie właśnie, mając dobytek, mając praktycznie wszystko, czego potrzeba mu było do życia. Po cóż jeszcze udawać się w tę drogę z Bogiem? Rzeczywiście to kosztuje wiele. Musi pozostawić wszystkie swoje zabezpieczenia i przeszłość, a ma 75 lat. Drodzy Państwo, to jest zasadnicza różnica, przepaść właściwie pomiędzy tekstami i historiami biblijnymi, a tymi, które znajdujemy w mitach i innego rodzaju tekstach paradygmatycznych dla kultur starożytnych. Tam bohaterowie są młodzi, silni, piękni. To ich siłami dokonują się te niezwykłe podboje, czy to ich talenty decydują, czy jak Odyseusza o zdobywaniu wielkich miast. Abraham ma 75 lat, jest już prawie uwiędłym starcem. tej historii, jeśli ktokolwiek będzie protagonistą, jeśli ktokolwiek będzie tu rzeczywiście działał, to będzie to tylko i wyłącznie Pan. W ten sposób podkreśla się także, jak wiele ufności ta historia będzie wymagała od Abrama. I tę ufność podkreśli bardzo pięknie autor listu do Hebrajczyków, który w 11 rozdziale zapisze: przez wiarę, tylko i wyłącznie, nieludzkie kalkulacje, przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, aby wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do ziemi obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami obietnicy, oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Rzeczywiście ta pielgrzymka Abrahama ku miejscu nieznanemu, ku miejscu, które Pan ma wskazać, otwiera nam perspektywę naszej własnej drogi i pielgrzymki ku królestwu, ku ziemi, którą Pan wskaże nam także. Abraham w tym opisie powołania staje się wzorem dla nas wszystkich pielgrzymujących przecież ku ziemi, której nie znamy, ale do której zaprasza nas Pan.
W tej pielgrzymce wiary na drodze Abrahama pojawiły się pewne komplikacje. Mianowicie w Kanaanie Abraham prowadził życie półkoczownicze. Unikał wielkich miast i dlatego udał się do południowej Palestyny, do Negebu, gdzie były większe przestrzenie i gdzie było dużo więcej pastwisk. Najważniejszymi miejscami jego postoju były i Sychem, i Betel, Mamre, i Beersheba. Ale panująca w Negebie susza zmusiła patriarchę do wybrania szlaku głodujących nomadów i szukania schronienia w żyznej ziemi nad Nilem. I znowu archeologia potwierdza tego rodzaju wyprawy w XIX wieku przed Chrystusem. Ale z punktu widzenia doświadczenia wiary mamy tutaj pewną historię, na którą musimy zwrócić uwagę. Otóż krótki pobyt w Egipcie związany jest z epizodem z Sarą, kiedy Abraham za cenę oszustwa próbuje ratować własną skórę. Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć to, co Abraham powiedział do Sary, powiedzielibyśmy tak: jesteś piękną kobietą, jeżeli powiesz, że jesteś moją żoną, to ciebie zabiorą, a mnie zabiją, więc mów, że jesteś moją siostrą, wtedy ciebie zabiorą, a mnie zostawią. O czym mówi nam ten epizod? Otóż mówi nam o tym, że Bóg zaakceptował patriarchę Abrahama z całym realizmem jego osobowości, także ze słabością patriarchy, ponieważ słabość człowieka nigdy nie jest przeszkodą do działania opatrzności. Autor biblijny chce pokazać to cudowne działanie opatrzności, która będzie prowadziła Abrahama do przymierza z Bogiem, pomimo, a może zakładając właśnie, ludzką słabość.
To jest bardzo piękny aspekt, bardzo ludzki pielgrzymki Abrahama, pielgrzymki wiary, z którym każdy z nas może się identyfikować. To nie jest tylko heros pozbawiony słabości, ale to prawdziwy człowiek z krwi i kości. Tak w telegraficznym skrócie może przejdźmy jeszcze przez rozdziały 13 i 14, które będą dla nas pomostem prowadzącym do tekstu, na którym jeszcze chcemy się dzisiaj skupić, czyli rozdziałem 15, w którym Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. W rozdziale 13 stajemy przed ważnym pytaniem, ważną kwestią, którą Pan musi także rozwiązać. Kto z tych dwóch, którzy wyruszyli w tę wielką pielgrzymkę wiary, bo pamiętajmy, że z Abrahamem idzie także Lot, kto z tych dwóch będzie dziedzicem Bożych obietnic? W 13 rozdziale opisuje się konflikt między pasterzami Abrahama i Lota. Konflikt, który doprowadza do tego, że Abraham daje Lotowi wybór właściwie. Pozwala mu wybrać sobie część ziemi, do której chce się udać. On natomiast pozostanie w tej, która pozostanie mu w udziale. Lot wybiera dla siebie najżyźniejsze doliny Jordanu, ziemię właściwie odrobinę na wschód od ziemi obiecanej, w okolicach ówczesnego Moabu i Edomu, tam gdzie te miasta biblijne Sodoma i Gomora. W ten sposób wybiera dla siebie najpiękniejszą ziemię. Abraham pozostaje w tej spalonej, suchej ziemi pustynnej, Kanaan, jest wierny miejscu, w którym Pan go postawił, i jak tylko Lot, wybierając dla siebie ten prawdziwy, cudowny ogród, opuszcza go, Bóg, wynagradzając wierność Abrahama, wynagradzając to, że pozostaje jednak w ziemi wskazanej przez samego Pana, mówi mu: spójrz teraz wzdłuż i wszerz. Jak tylko zdołasz ogarnąć tę ziemię, ona należy do ciebie. Daję ją tobie i twojemu potomstwu, które będzie tak liczne jak ziarnka piasku. W ten sposób na scenie historii zbawienia pozostaje tylko Abraham. Lot eliminuje się, to Abraham będzie dziedzicem Bożych obietnic.
14 rozdział Księgi Rodzaju pokazuje nam nowe oblicze patriarchy. Mianowicie odmalowane zostaje w barwach wojownika. To bardzo znaczący rozdział z punktu widzenia narracji dotyczącej Abrahama. Bo tak, konfrontacja z 5 lennikami króla Elamu pokazuje Abrahama, który wkracza jako ktoś potężny na arenę dziejów historii powszechnej. To nie było 5 jakichś królów. To byli potężni władcy króla Elamu, Kedorlaomera, o którym zresztą źródła biblijne również wiele piszą. Znamy go nie tylko z Biblii, co pokazuje styczność historii patriarchy z historią powszechną. Po drugie, spotkanie z Melchizedekiem, według tradycji władcą Jerozolimy, pokazuje, jak Abraham w narracji biblijnej zostaje związany z przyszłą stolicą państwa Dawida oraz ze świątynią. Wreszcie, co jest ogromnie ważne, wiemy, że tradycje dotyczące między innymi Abrahama czy patriarchów jako takich nabrały swojego ostatecznego kształtu w niewoli babilońskiej i tuż po niewoli. Otóż dla tych, którzy byli w niewoli babilońskiej, historia Abrahama, który pokonuje potężnych władców, jest ogromnie znacząca. Znaczy to bowiem, że również oni mogą mieć nadzieję. Jeśli Abraham otoczony silniejszymi od niego zdołał ich pokonać i zwyciężyć i za tym potężnym zwycięstwem stoi Bóg, który go prowadzi, to również dla nich jest nadzieja, że ten sam potężny Bóg również ich przyprowadzi do ojczyzny.
I wreszcie, drodzy Państwo, jesteśmy już przy rozdziale 15 Księgi Rodzaju, nad którym zatrzymamy się dłużej do końca naszego spotkania dzisiaj. Rozdziale, który opisuje przymierze, jakie Bóg zawiera z Abrahamem. Pan zachwycony wiarą i postawą Abrahama objawia mu się po raz kolejny. Tekst hebrajski jest znowu o wiele bogatszy niż nasze tłumaczenie, także przeczytajmy najpierw tekst w języku polskim, a później wydobędziemy z niego całe bogactwo, które tam się ukrywa. Po tych wydarzeniach, czyli po rozstaniu z Lotem, po zwycięskiej bitwie, wojnie Abrahama, Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia. Nie obawiaj się, Abramie, bo jestem twoim obrońcą. Nagroda twoja będzie sowita. Abram rzekł: o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mojego życia, nie mając potomka? Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damaszczeńczyk Eliezer. Tak jak wspominałem, i właśnie dlatego prowadzimy te wykłady, także tekst hebrajski jest tu o wiele bogatszy i wydobywa mnóstwo odcieni znaczeniowych, nieobecnych w naszych tłumaczeniach. Po tych wydarzeniach dosłownie mówi tekst hebrajski: Waya debara Adonai el Avram ba mahazzech. Czyli stało się, objawiło się słowo Pana Abrahamowi w widzeniu. Przedstawia się tutaj Abrama jako prawdziwego proroka, tego, który nie tylko słyszy, ale zaczyna widzieć słowo Pana. To jest także piękna intensyfikacja historii Abrahama. Na początku spotkał się ze słowem, które tylko przemawia do niego w jakiś sposób. Teraz to słowo staje się tak namacalne, że no, Abraham ma wizję. Widać, że ta postać rozwija nam się bardzo dynamicznie, także uczy się tego Słowa Bożego, a słowo staje się namacalnym konkretem. To widzenie oczywiście w Biblii oznacza bardzo intensywne doświadczenie. Więc popatrzmy, to także piękna lekcja dla nas. Od słuchania słowa cierpliwego dochodzimy do momentu, w którym słowo staje wręcz przed nami jako żywa rzeczywistość. Uczy nas, dotykamy go bardzo intensywnie. Bóg mówi do Abrama i to jest jedno z najczęstszych słów, które pojawiają się w Biblii. Altira, nie bój się, Abramie, nie bój się, nie lękaj się, bo ja jestem twoim obrońcą, a dosłownie ani magenleka, jestem dla ciebie tarczą. To może być piękne nawiązanie do epizodu, w którym jeszcze przed chwilą Abraham toczył swoje walki, wojny, ale także Bóg zwraca uwagę na to, że to on jest tym, który zwycięża w tej wojnie, walce, którą prowadzi Abraham, bo to jest rzeczywista walka. On osłania go swoją tarczą. Bóg wojownik idzie przed Abrahamem, nie pozwalając także tej jego wierze upaść. Nagroda twoja, mówi Pan, będzie sowita. Sakar, tutaj używa się takiego słowa, które oznacza także zapłatę nie tylko dla wiernego sługi, ale także dla wojownika. Więc Bóg bardzo dosłownie traktuje tę wędrówkę wiary Abrahama jako prawdziwą walkę. Walkę ze swoją słabością, także walkę z niedowierzaniem, walkę, w której Abraham chroni jak największego skarbu tej swojej wiary. Nagroda twoja będzie sowita. No, paradoksalnie Abraham w tej scenie nagle zaczyna przed Bogiem lamentować, ukazuje swoją słabość. Panie, na cóż mi ona, ta nagroda? skoro zbliżam się do kresu mojego życia, a nie mam potomka. I tu znowu tłumaczenie nie oddaje całego piękna tekstu hebrajskiego, w którym Abraham dosłownie wyrzuca Bogu: Adonai mati ten li, Panie, cóż Ty mi dasz? Cóż Ty mi jeszcze możesz dać, skoro nie dałeś mi tego, o co Cię prosiłem do tej pory? Czyli mojego potomka. I to mówi z pasją, z ogromną pasją, lamentując przed Panem bardzo szczerze. Z podobną pasją Pan odpowiada. Znowu tekst hebrajski mówi: Wehinne debar Adonai lemor. I oto stało się słowo Pana mówiące natychmiast. Usłyszał Abraham: nie on będzie Twoim spadkobiercą, nie Damasczeńczyk Eliezer, ale ten, który po Tobie dziedziczyć będzie, który będzie od Ciebie pochodził. Z pasją, z jaką Abraham skarży się na to, że wciąż nie ma potomka, Bóg na tę pasję, Bóg odpowiada podobną pasją, każąc mu właściwie wyjść poza ludzkie kalkulacje, poza to wszystko, co widać tylko z ludzkimi oczyma, i zobaczyć już oczyma wiary i swojej wyobraźni syna, który narodzi się z Abrahama.
Przechodzimy teraz do kluczowych zdań tego pięknego 15 rozdziału dotyczących wiary Abrahama. Dochodzimy zatem do szczytu naszej lektury tego niezwykłego tekstu pielgrzymki wiary Abrahama. Spójrzmy na 5 i 6 werset 15 rozdziału. I poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Po raz kolejny musimy powiedzieć, że tekst hebrajski pozwala nam głębiej wejść w znaczenie każdego ze słów. Język polski nie oddaje tej głębi, o której mówi tekst hebrajski. W języku polskim widzimy: poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu. Natomiast tekst hebrajski jest bardzo wyrazisty. Wajoce oto hachuca. I wyprowadził go dosłownie na zewnątrz. To przywołuje nam na pamięć wydarzenia, które będą miały miejsce w kolejnych odsłonach historii zbawienia. Objawiający się Abrahamowi Bóg jest tym, który później wyprowadzi z niewoli. Teraz wyprowadza patriarchę z namiotu, wyprowadza go z tego, co jest kruchością jego myślenia, wyprowadza go z tego, co jest jego własnym sposobem postrzegania i swojej historii, i historii jemu współczesnych. Bóg jakby wyprowadza Abrahama z tej niewoli własnych kalkulacji, wyprowadza go, stawia go na zewnątrz i powiada. Znowu tekst hebrajski jest bardzo mocny. Bóg mówi. To, co się wydarzy, jest możliwe tylko dlatego, że odzywa się potężne słowo Boga. Spójrz na niebo i policz gwiazdy. Tekst hebrajski jest niezwykle mocny. Powiada: habetna, zatrzymaj się i patrz. Jakby to mocne habetna miało oznaczać: skończ z tym, co do tej pory widziałeś, z Twoim sposobem postrzegania, i zobacz teraz na mój sposób. Popatrz teraz tak, jak ja widzę. Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Widzimy tutaj ogromny dystans między zamysłem Boga a tym, co myśli człowiek. Jak niebo od ziemi, tak myśli moje od myśli waszych, chciałoby się powiedzieć. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Pojawia się teraz to kluczowe słowo uwierzył. To hebrajskie chemin, od którego pochodzi słowo amen, niech się stanie. Tym rdzeniem hebrajskim aman Biblia opisuje ufne oddanie się dziecka i bezpieczeństwo, jakie znajduje w ramionach matki, czy też pewność i bezpieczeństwo ucznia oddanego wychowawcy. W tym wypadku wiara Abrahama jest tym mocnym przekonaniem, że obietnica Boga, po ludzku nie do zrealizowania, spełni się. Taka postawa jest cedaka, jest sprawiedliwością, czyli jest właściwą relacją człowieka względem Boga. Rozpoczyna się pielgrzymka wiary, która będzie polegała na nowym spojrzeniu na własne życie, spojrzeniu oczyma Boga. Zawierzenie, czyli uznanie, że Bóg może spełnić to, co po ludzku jest niemożliwe, staje się jedyną właściwą postawą człowieka wobec Boga.
I tu, drodzy Państwo, i rozdział 15 zmierza już ku swojemu epilogowi i historia przymierza Boga z Abrahamem właściwie odnajduje swój epilog, dopełnienie. Bóg zachwycony wiarą patriarchy nakazuje mu przygotować ofiarę. Abraham otrzymuje dokładne instrukcje, jak to uczynić. Zapada w głęboki sen, po hebrajsku tardema, sen, który przypomina nam ten sen, który Pan zesłał na Adama, czyli tu będą dokonywały się Boże tajemnice. W trakcie tego snu Abraham otrzymuje objawienie, że jego potomkowie znajdą się w Egipcie jako niewolnicy. Bóg opisuje ten los przyszłych, także pokoleń synów wiary Abrahama. Wszystko wpisane jest w Boży plan. Aż wreszcie, kiedy nastaje już nieprzenikniona ciemność, piękne są te obrazy, którymi w rozdziale 15 także obrazuje się, czy przedstawia to przymierze z Abrahamem. Kiedy nastaje ta nieprzenikniona ciemność, Abraham lęka się tej ciemności, Bóg wchodzi w tę ciemność jego życia, strach, także przecież jest już starym człowiekiem pozbawionym zabezpieczeń. Bóg pojawia się wówczas pod postacią ognia przechodzącego pomiędzy przepołowionymi zwierzętami. Bóg przechodzi pomiędzy tymi połówkami zwierząt, deklarując, że uczyni potomstwo Abrahama tak licznym jak gwiazdy na niebie, jak ziarnka piasku, i oddaje mu ziemię aż do wielkiej rzeki egipskiej Eufrat, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. To przejście Boga jest bardzo ważne w akcie zawarcia przymierza. I zauważmy, że tylko Pan dokonuje tego symbolicznego przejścia. Otóż w starożytności, kiedy przygotowywało się podobną ofiarę, przepołowiając zwierzęta, dwie strony zawierające przymierze były zobowiązane do przejścia pomiędzy połówkami zwierząt. Oznaczało to, jeśli złamiemy przymierze, które w tej chwili ze sobą zawieramy, niech stanie się z nami to, co stało się z tymi martwymi zwierzętami. Otóż Pan, który przechodzi sam pomiędzy tymi połówkami zwierząt, deklaruje, że to on sam bierze na siebie wypełnienie wszelkich obietnic danych Abrahamowi. To jest przymierze jednostronne, które dla Żydów czytających i rozważających te teksty w niewoli babilońskiej było ogromnym źródłem nadziei. Oni wówczas myśleli o sobie jako o narodzie, który stracił już wszelką szansę na to, żeby powrócić do przymierza z Panem. Przecież złamali je. Mojżesz dał prawo, które oni pogwałcili. To przymierze było dwustronne. Autor, kapłan, który przytacza wówczas te wielkie teksty, zbiera je w całość i redaguje, mówi: popatrzcie, przed Mojżeszem Bóg zawarł jeszcze przymierze z Abrahamem. Przymierze, w którym zobowiązał się jednostronnie do tego, że nawet jeśli zgrzeszymy, nie przestanie być naszym błogosławiącym Panem i Ojcem. Dla Żydów w Babilonii to ogromna nadzieja. Nawet po grzechu Bóg będzie błogosławił nam, tak jak błogosławi słabemu Abrahamowi, tak jak błogosławił jego pielgrzymce wiary.
I tu musimy, drodzy Państwo, zatrzymać się w naszej wędrówce z Abrahamem. Jedno słowo konkluzji. Podkreślaliśmy wielokrotnie, że te migracje jego ojca i jego rodziny da się powiązać z migracjami wewnątrz Mezopotamii. Natomiast wędrówka Abrahama nie miała podłoża społeczno-gospodarczego. Wędrówka Abrahama była decyzją wiary. I od początku swojej historii, przez wszystkie epizody swojego życia, Abraham kreślony jest przez autorów biblijnych jako człowiek wiary. U początku religii biblijnego Izraela stoi zatem doświadczenie osobistego spotkania z Bogiem.
I drodzy Państwo, to osobiste spotkanie z Bogiem, w które już wchodzimy w jego całą piękne i głębie, będzie obfitowało jeszcze w wiele zwrotów. Historia Abrahama, czy w tej historii Abraham, nasz bohater i sam Pan także, zostaną wystawieni na poważne próby. Abraham wciąż oczekuje na obiecanego mu potomka i to oczekiwanie będzie się wydłużać. W pewnym momencie zdecyduje się wziąć za syna właściwie potomka zrodzonego mu przez niewolnicę. To postawi pod znakiem zapytania Boże obietnice, czy to rzeczywiście Sara i on będą ojcami przyszłych narodów. Na pewnym etapie tej historii Bóg zdecyduje się wreszcie dać mu syna, ale równocześnie zażąda jego zwrotu. O tych wszystkich zwrotach historii Abrahama, pielgrzymce wiary, która będzie obfitowała jeszcze w wiele ciemnych momentów dolin i będzie chodzeniem także po szczytach, opowiemy Państwu, opowiemy sobie w następnych odcinkach. Dziś dziękujemy już serdecznie w swoim imieniu i w imieniu prowadzących.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękujemy naszym wykładowcom, księdzu doktorowi Marcinowi Kowalskiemu i ojcu doktorowi Wojciechowi Popielewskiemu, oblat Maryi Niepokalanej. Drodzy Państwo, dzisiaj historia patriarchów, jak gdyby skupiliśmy się na jednej postaci, Abraham, jego powołanie i przymierze, bardzo interesujące, myślę, że też wiele wnosi w nasze patrzenie czy umiejętność czytania i rozumienia Pisma Świętego. Czekamy teraz na Państwa telefony, na kontakt telefoniczny. Ja od razu też powiem, że powtórzenie tego programu będzie w czwartek. W czwartek 15 listopada po 22:10 zapraszamy tych, którzy chcieliby na nowo czy jeszcze raz zapoznać się z tym materiałem dzisiaj przedstawionym na naszej antenie. Rozmawiałem z księdzem Marcinem, że jest jeszcze możliwość zapisywania się do Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Mamy już ilu?
300 ponad członków. To jest bardzo poważna liczba. Już zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze chcieliby to uczynić, aby się zgłaszać.
Drodzy Państwo, jest to możliwe. My będziemy też w trakcie naszego jeszcze programu pokazywali chociażby strony Telewizji Trwam, Radia Maria i strona biblista.pl. Tam możemy sięgnąć do zakładek, wykłady, Telewizyjny Uniwersytet Biblijny, karta zgłoszeniowa, którą można przesłać w sposób elektroniczny, albo ją sobie wydrukować i wysłać też na tej stronie biblista.pl. Jest adres, będziemy to starali się Państwu pokazywać. Mamy pierwszy telefon, prosimy.
Szczęść Boże,
Szczęść
Ewa
Boże.
Z Warszawy. Proszę mi powiedzieć, ksiądz powiedział, że Abraham miał 75 lat i był już prawie że starcem. To skąd w takim razie wzięło się 205 lat u Teracha? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie to jest, tam taka mapka była i tam jest Ur podane, to tam na południu Iraku, ale skąd się wzięła nazwa chaldejskie Ur? I jeszcze jedno pytanie, właśnie to nie to pytanie, to ja jeszcze do Abrahama chciałam wrócić, a mianowicie, że był w Egipcie i przedstawił Sarę jako swoją siostrę. Otóż chciałam powiedzieć, że Abraham powiedział prawdę, bo Sara była jego siostrą. Jego siostrą, tylko że to była jego siostra taka z innej, nie, z matki, nie, zaraz, tak, ojcem Sary był Terach, a matka była inna. Także to była siostra, proszę księdza. Także ja tu staję w obronie Abrahama. Szczęść Boże, przechodzę na ten. Chyba, że jeszcze mogę podyskutować.
Bardzo dziękujemy Pani Ewo.
Tak, dobrze, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże dla Pani. Który z księży?
Zaczniemy może tak. Ur chaldejskie, czy Ur Kaszdim, jak mamy to w tekście hebrajskim, bierze swoją nazwę od Chaldejczyków, od tych, którzy zamieszkiwali te okolice w czasach patriarchów także. To denominacja związana z ludem po prostu, który tam znajdujemy. Natomiast jeśli chodzi o historię, o te 75 lat Abrahama, on rzeczywiście jest już starcem, dlatego właśnie te obietnice nabierają wymowy także pielgrzymki wiary. Trzeba rzeczywiście zaufać Panu, kiedy ma się już te lata. Oczywiście w Biblii 205 lat Teracha, te pokolenia żyją coraz krócej. Pamiętamy od przez Noego, który jeszcze ma 600 lat, kiedy jest powołany. Kolejne pokolenia żyją już coraz krócej. Te imiona mają także znaczenie, czy właściwie liczby lat życia mają znaczenie symboliczne także. Nie wiem, do jakiego stopnia możemy je traktować literalnie. W tym wypadku historii Abrahama autorowi chodzi prawdopodobnie o podkreślenie, że Terach wciąż jeszcze żyje, kiedy Abraham pielgrzymuje. I to właśnie z jego synem związane są obietnice i Boże błogosławieństwo, podczas gdy ojciec pozostał niestety w Haranie. Kwestia córki może ksiądz...
Tak, w nawiązaniu do tej drugiej kwestii, która jest zawsze sprawą interesującą, kiedy omawiamy historię Abrahama, istnieje szereg komentatorów, którzy próbują rozwiązać tę kwestię tak, jak została ona tutaj przedstawiona. Jakoby Abraham miał prawo określać ją jako swoją siostrę z tego względu, że oni byli przez jedno z rodziców spokrewnieni. Niemniej dla autora biblijnego staje się jasne od początku historii, którą opowiada, że patriarcha jest człowiekiem z krwi i kości. To znaczy nie zawsze jest herosem wiary. Nie zawsze staje na wysokości zadania. Jest człowiekiem i ten realizm będzie obecny nie tylko w wypadku Abrahama, o którym będzie się mówiło, do czego zaraz wrócę, w Egipcie, że próbował ocalić swoje życie kosztem swojej żony. To będziemy mieli do czynienia i z Mojżeszem, i z każdym z proroków, i przede wszystkim z Dawidem. Historia zbawienia pokaże każdego z tych wielkich ludzi, każdą z tych wielkich postaci historii zbawienia jako naznaczonych wszystkimi ludzkimi słabościami. Co, i tu jest istota sprawy, w żadnym wypadku nie przeszkadza Bożej opatrzności prowadzić swój plan. Bóg jakby zakłada słabość człowieka, która w żadnym wypadku nie odwróci potężnego działania Boga. I tu jest jakby istota sprawy Abrahama. Nie szkodzi, że to mogła być rzeczywiście jego siostra, ale co Abraham chce uzyskać, wystawiając niejako Sarę? On chce ocalić swoje życie.
Tak, i powiedzmy jeszcze, że w ten sposób naraża plan Boży i dlatego w tej historii on rzeczywiście, Bóg musi interweniować. Gdyby powiedział wszystko zgodnie z prawdą, Abraham przedstawiając Sarę jako siostrę i było to w myśl także Bożego planu, Pan nie musiałby tak gwałtownie interweniować. W ten sposób Abraham naraża na niebezpieczeństwo Boże obietnice, bo przecież to z Sary, jego żony, ma zrodzić się przyszły potomek, a nie Sary, która będzie żoną Faraona.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon, prosimy. Halo?
Halo?
Witamy serdecznie.
Mogę mówić, tak?
Tak, prosimy.
Dzwonię z Wielkopolski. Witam ojca Dariusza i dwóch prowadzących księży. Pierwsze pytanie mam do księdza profesora, księdza doktora z Instytutu Nauk Biblijnych z KULU. Czy oprócz przekazów biblijnych z Księgi Rodzaju, ja jestem katolikiem, chrześcijaninem, są te przekazy niebiblijne dotyczące Abrahama? To jest pierwsze pytanie. Dlaczego dodam takie pytanie? Ponieważ mam przed sobą świetne pismo historyczne, które czytam od lat, publikują w nim profesorowie historycy, archeolodzy. I jest taki ciekawy artykuł z września, co z tym Mojżeszem. Zacytuję. Wiele wskazuje na to, że Mojżesz, symbol judaizmu, ważny dla chrześcijan i muzułmanów, to produkt izraelskich ideologów. Przed 2500 lat jego pierwowzorem mógł być egipski urzędnik, absolutnie lojalny wobec faraonów. Podpisał to, nie wymieniam pisma, nie wymieniam nazwiska, doktor archeologii z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. To jest pierwsze moje pytanie. Drugie pytanie, bardzo się cieszę, że jest ksiądz ojciec Oblak ze Świętego Krzyża. Mam też przed sobą książkę Sekrety Historii Polski. Ja wiele razy byłem na Świętym Krzyżu, od Prokopa wędrując pod samą górkę, aż na Święty Krzyż. Wiadomo, że jest to miejsce pochówku księdza Jeremiego Wiśniewieckiego, naszego wspaniałego wodza, ojca Korybuta Wiśniewieckiego, króla Polski. I czyta z tej książki. Książę Jeremi Wiśniewiecki, człowiek, który tak wiele znaczył w historii Polski, nie doczekał się pogrzebu. Nie wiadomo też, co stało się z jego zwłokami, choć długo sądzono i spoczywają w podziemiach klasztoru na Świętym Krzyżu. Będąc na Świętym Krzyżu, miałem informację od prowadzących mnie tam ojców oblatów, że on tam autentycznie leży. Leży czy nie leży? Pytanie do księdza doktora oblata.
Bardzo pierwsze, nie wiem, czy
jest masę publikacji na temat wiarygodności Biblii. Ja nie chcę wymieniać tych książek, ale no, mam sporo informacji, że to mit i legenda. No dałem przykład. Ja oczywiście wierzę w Pismo Święte. Wierzę, że przekaz do mnie jest przekazem ludzkim.
Panie Adamie, jeżeli mogę, przepraszam, mogę. Wejdę w słowo, bo czas nas też nagli,
tak.
A pozwolimy naszym gościom odpowiedzieć.
Na temacie, bo
dziękuję. Pozdrawiam serdecznie pana, panie Adamie, Wielkopolskę.
Rozumiem, że problem tego pytania koncentruje się wokół historyczności patriarcha Abrahama. Czy w jakiś sposób mamy źródła, cokolwiek, co byłoby w stanie potwierdzić prawdziwość biblijnego przekazu? I tu myślę, że łatwo można wyeliminować teksty apokryficzne, czy wszystkie inne, które są usiane legendami i zasadniczo posiadają mniej walorów historycznych. Sama Biblia wskazuje nam na to, że Abraham jest postacią historyczną, ponieważ w tekście biblijnym, w cyklu Abrahama, w jego historii znajdujemy mnóstwo nawiązań, czy mnóstwo bardzo ciekawych historycznych detali, także które mówią nam o usytuowaniu tej historii w drugim tysiącleciu przed Chrystusem. Pierwszym elementem są imiona królów, które się tam pojawiają, szczególnie w rozdziale 14, Kedorlaomer i inni władcy Elam, Tuthail i Ariuk. To wszystko imiona, które pojawiają się nam także w tekstach Samarii, pojawiają się nam także w innych kronikach chronologicznych. Po drugie, ludy, które wymienia się w tej historii Abrahama, także są ludami starożytnymi, które później znikają nam ze sceny historii powszechnej. Po trzecie, warunki w drugim tysiącleciu sprzyjały takim podróżom, jakie odbywa Abraham. Drogi były otwarte, granice państw nie były tak szczelnie zamknięte. I wreszcie wszystkie te zwyczaje, które opisuje się w historii Abrahama, branie za swojego dziedzica, na przykład niewolnika, o czym dzisiaj żeśmy słyszeli, Eliezera, czy usynawianie syna niewolnicy właśnie, to wszystko są prawa, które znajdujemy także spisane w kodeksie Hammurabiego. To są wszystko detale, które potwierdzają, że ta historia jest umiejscowiona w bardzo konkretnym kontekście historycznym, bardzo wierna także realiom panującym w drugim tysiącleciu.
Dziękuję bardzo.
I jeszcze tylko jedna kwestia dotycząca tego, o czym mówił ksiądz Marcin przed chwilą. Od 1925 roku do 1931 roku w Nuzji, a więc na terenach, gdzie przez dłuższy czas przebywał Abraham i skąd Izaak wziął żonę, odkryto potężne archiwum, gdzie okazuje się, że prawa zwyczajowe, które mamy w historii Abrahama, są rzeczywiście odzwierciedleniem epoki sprzed 15 wieku przed Chrystusem.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj historia patriarchów, Abraham, jego powołanie i przymierze. Możemy, jak wspominałem, odnaleźć te wykłady, które do tej pory były, i ten dzisiejszy na stronie telewizji Trwam, tv-trwam.pl. Tam odnajdujemy wideo stream i pojawiają się nam konkretne wykłady. Wtedy możemy sobie je otworzyć i obejrzeć na nowo. Na stronie Radia Maria w zakładce Rok Wiary, tam również telewizyjny Uniwersytet Biblijny, odnajdziemy te materiały, i na stronie biblista.pl po prawej stronie zakładka z tym logiem, które wyświetla się na w rogu naszego telewizora podczas naszego całego programu. Wykłady telewizji Uniwersytet Biblijny, karta zgłoszeniowa, tam też znajdziemy konkretne przykłady i adres, w jaki sposób wysłać. O, teraz mamy na przykład taką kartę zgłoszeniową. Państwo mogą ją wypełnić i wysłać, a tutaj kontakt, jeżeli ktoś nie ma możliwości, poprosić można kogoś, żeby taką kartę nam wydrukował i wysłał na konkretny adres do Lublina. Jeszcze raz, księża, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo Państwu, Ojcu.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Za dwa tygodnie spotykamy się z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem i księdzem doktorem Adamem Kubisiem. To wykłady z teologii biblijnej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.